Dzień dobry. Zapraszam Państwa na spotkanie z SQL Server 2016 w serii tworzonej dla Państwa przez polskich MVP. Chciałbym zaprosić na odcinek poświęcony monitorowaniu zmian w danych, a konkretnie funkcjonalności Temporal Tables, która będzie jedną z nowości w nadchodzącym wydaniu SQL Servera. Ja nazywam się Damian Widera. Od roku 2009 jestem SQL Server MVP, a na co dzień jestem konsultantem i architektem systemów bazodanowych w firmie LGBS Polska. Chciałbym omówić najpierw istniejące sposoby monitorowania zmian w danych, te, które już znamy z poprzednich wersji SQL Servera, ale głównym punktem naszego spotkania będzie Temporal Tables. W jakich scenariuszach możemy spodziewać się najefektywniejszego wykorzystania tej funkcjonalności, jak działa ta funkcjonalność, oraz kilka słów dla deweloperów, jak utworzyć Temporal Tables, jak je wykorzystać, a także również w jaki sposób wygląda wydajność tego rozwiązania, jak możemy ją monitorować i na co musimy zwrócić uwagę. Spójrzmy zatem na istniejące sposoby monitorowania danych. Po pierwsze wyzwalacze, po drugie procedury składowane, następnie dwie funkcjonalności, które pojawiły się w roku 2008, czyli Change Tracking oraz Change Data Capture oraz Database Audit, na temat którego nie chciałbym specjalnie mówić, dlatego że w zasadzie to, co potrzebujemy z Temporal Tables, może wychodzić poza tą funkcjonalność i odwrotnie to, co udostępnia nam, funkcjonalność Temporal Tables, jest jakby znacznie szerszym spektrum niż to, co pozwala osiągnąć nam Database Audit. Wyzwalacze. Wyzwalacze dostępne są we wszystkich edycjach SQL Servera. Znane są od dawien dawna, od czasu, kiedy sięgam pamięcią, wyzwalacze już były. Na pierwszy rzut oka wydają się one bardzo łatwe w implementacji. Mamy możliwość napisania wyzwalacza w zasadzie na każdą akcję, która modyfikuje nam dane. Możemy taką operację modyfikacji danych przesłonić sobie wyzwalaczem, który będzie wykonany jako before, albo możemy również napisać sobie taki wyzwalacz, który uruchomi nam się już de facto po próbie wstawienia danych, czyli jest to after. Trzy operacje: insert, update bądź delete. Tak jak wspomniałem, wydaje się na pierwszy rzut oka, że implementacja jest bardzo łatwa, natomiast każda zmiana w tabeli źródłowej, czyli będziemy zmieniać sobie strukturę tej tabeli, nieuchronnie pociągnie za sobą również zmianę kodu tego wyzwalacza. Pamiętajmy o tym, że jedne wyzwalacze zaimplementowane na jednej tabeli będą mogły wpływać również na inne wyzwalacze zdefiniowane na innych tabelach. Czyli jeśli będziemy próbować wstawić wiersz na przykład do tabeli produkty, może okazać się, że na tej tabeli jest zaimplementowany wyzwalacz, który zapisze nam informację do jeszcze jednej tabeli, która z kolei również będzie miała zaimplementowany inny wyzwalacz. W związku z tym, jeśli będziemy chcieli sobie odczytywać wartości, na przykład identity, nie będziemy do końca pewni, z której tabeli przynajmniej na pierwszy rzut oka nie będziemy pewni, skąd pochodzi wartość odczytanego identity. No i pamiętajmy, że obecność wyzwalacza ma również wpływ na transakcyjność, w tym sensie, że taki wyzwalacz może nam wycofać całą transakcję polegającą na wstawieniu modyfikacji bądź usunięciu danych. Procedury składowane również dostępne są we wszystkich edycjach SQL Server i również mogą być bardzo łatwe w implementacji i podobnie jak w przypadku wyzwalacza, każda zmiana tabeli źródłowej będzie pociągała bądź może pociągać zmianę kodu procedury składowanej. Wywoływane takie procedury są z poziomu aplikacji. Generalnie w obydwu tych przypadkach, które do tej pory omówiłem, dość trudna jest synchronizacja zmian tabeli źródłowej z kodem aplikacyjnym, czy to kodem wyzwalacza, czy kodem procedury składowanej. Praktycznie każda zmiana będzie powodowała, że takie obiekty jak procedury składowane i wyzwalacze będą musiały być również zmieniane. Ich kod będzie musiał być zmieniany. W roku 2008 pojawił się mechanizm change tracking, który również był dostępny w praktycznie wszystkich edycjach SQL Servera, może poza edycją Express. W tym mechanizmie śledzone są operacje Data Manipulation Language, czyli po prostu śledzimy sobie insert, update bądź delete, które wykonywane są na poszczególnych wierszach tabeli. Natomiast z punktu widzenia jakby informowania o tym, co się zmieniło, istotna będzie dla osoby, która odpytuje o zmiany, istotna będzie zawsze ostatnia wersja danych. Nie będziemy znali informacji, w jaki sposób te dane nam się zmieniły, ilukrotnie one się zmieniły od czasu ostatniego zapytania. Jeśli więc raz dziennie odpytywalibyśmy o ostatnią wersję danych, to nie będziemy wiedzieć, że w trakcie dnia dane w jakiś sposób się zmieniły. To znaczy, będziemy znać tą ostatnią wersję, ale nie będziemy znać tych zmian pośrednich. W tym mechanizmie change tracking mamy jedną tabelę, która zawiera owe zmiany. Troszkę inaczej działa mechanizm Change Data Capture, który jest dostępny w edycji Enterprise. A mianowicie przechwytywane są operacje DML, insert, update bądź delete na poszczególnych wierszach. Natomiast ważne są dla nas wszystkie zmiany, czyli dane historyczne są istotne oraz dokładnie wiemy, ile razy i jakie dane zostały zmienione w danym wierszu. I to jesteśmy w stanie odczytać. Mamy dla każdej tabeli maksymalnie do dwóch tabel ze zmianami. Dlaczego do dwóch tabel? W momencie, kiedy zmienimy sobie strukturę naszej tabeli, dodając kolumnę bądź ją usuwając, to będziemy mogli przechowywać jedną tabelę ze zmianami, ale ta tabela nie będzie nam odwzorowywała właśnie tych dokonanych zmian w strukturze tabeli. W związku z tym możemy natychmiast utworzyć drugą tabelę, która już będzie miała tą docelową w danej chwili strukturę. I teraz na scenę wkracza nam temporal table. Co to jest takiego ten nasz temporal table? To jest taki nowy typ tabeli, który będzie nam przechowywał informacje, który będzie nam dostarczał informacje o przechowanej informacji i będziemy mieli tą informację na przykład na dany punkt czasu. Tak naprawdę tabele temporal to są dwie tabele. Jedna tabela, która będzie przechowywała zawsze dane bieżące, czyli bieżący stan wiersza, oraz będzie połączona z nią, skorelowana z nią tabela historyczna, która będzie zawierała wszystkie zmiany, które dotyczyły danych z tabeli bieżącej. Koncepcja temporal tables wzięła się stąd, że źródła danych są dynamiczne, to znaczy użytkownicy oczekują, żebyśmy w efektywny sposób zapisywali zmiany danych. Te tradycyjne podejścia, o które w tej chwili przed momentem Państwu mówię, mają swoje oczywiście ograniczenia, aczkolwiek również w przypadku temporal table zmiana struktury tabeli również za sobą pociąga pewne zmiany w tabeli historycznej, tej, która jest skojarzona z tabelą przechowującą dane bieżące. Same utworzenie czy sama praca z temporal tables w SQL 2016, ona będzie charakteryzowała się tym, że tradycyjny model programowania się nie zmieni. Natomiast istnieją pewne nowe możliwości pisania zapytań, które pozwolą nam właśnie skorzystać z danych historycznych. Jak zacząć pracę z temporal tables? Tak naprawdę mamy dwa scenariusze i dwa podejścia, zaraz na początku. Albo będziemy tworzyć sobie tak zwaną temporal table od zera, to będzie nowa tabela, albo będziemy już mieli tabelę, która jest wypełniona danymi i chcemy ją skonwertować, przekształcić w tabelę typu temporal table. Obydwa podejścia zaprezentuję Państwu w trakcie demonstracji. Jak zacząć pracę? Załóżmy, że mamy te nasze dwa podejścia. Widzicie Państwo, że jest albo create table albo alter table. I w przypadku create table będziemy musieć wskazać dwie kolumny, które będą odpowiedzialne za przechowanie tego okresu czasu, w którym nasz wiersz zachowuje ważność. To jest fraza table period for. Będziemy musieć wskazać sobie dwie kolumny. W przypadku zmiany istniejącej tabeli po prostu wykonamy sobie komendę alter table, no i również będziemy musieć wskazać, które to kolumny odpowiadają za przechowanie początku obowiązywania okresu i końca obowiązywania okresu. Następnie dla każdej operacji zmieniającej nam w jakikolwiek sposób dane, te operacje będą zachowywały się w troszkę inny sposób niż do tej pory, a mianowicie będą nam tworzyły historyczne wersje wierszy, w momencie kiedy oczywiście ma to sens. Zobaczycie Państwo w trakcie demonstracji, że operacja insert bądź bulk insert nie tworzy nam historycznej wersji wiersza, bo nie za bardzo jest z czego ją tworzyć. Natomiast inne operacje, takie jak update, delete oraz merge, tam gdzie ma to sens, będzie nam taką wersję historyczną tworzyło. Następnie, jeśli będziemy wykonywać zwykłe zapytania typu select from tabela, to będziemy otrzymywać wynik, który zawsze będzie dotyczył się aktualnej wersji wiersza. Czyli to zapytanie będzie dotykało tej tabeli, która przechowuje aktualne wersje danych. Natomiast mamy pewne nowe możliwości, które pozwolą nam napisać to zapytanie select. Jeśli dołożymy odpowiednie frazy, tak jak as of, from to, between oraz contained, to system automatycznie odpyta za nas również tabelę historyczną i wyświetli nam oprócz danych bieżących również dane historyczne. Tak więc, model programistyczny pozostaje bez zmian. Te wszystkie zmiany, operacje języka DML, one dzieją się w tle. Natomiast mamy pewne nowe możliwości. W zależności od tego, w jaki sposób utworzymy sobie zapytanie, otrzymamy również dane historyczne. Teraz kilka wskazówek dotyczących tworzenia temporal table. Otóż w momencie, kiedy tworzymy sobie tabelę, musimy zdefiniować w niej klucz główny i ten klucz główny musi istnieć w tabeli z danymi bieżącymi. Proszę cały czas mieć na uwadze, że jeśli mówię temporal table, to mówię zawsze o parze tabel. Jedna tabela to jest tabela z danymi bieżącymi, natomiast druga tabela przechowuje dane historyczne. Wobec tego jest obowiązkowe, żeby klucz główny istniał na tabeli z danymi bieżącymi. Ta tabela z danymi bieżącymi musi mieć włączoną opcję System Versioning On. Wtedy będziemy mieli możliwość śledzenia zmian. Musimy dodać do tabeli z danymi bieżącymi dwie kolumny nienulowe typu DateTime 2 o dowolnej precyzji od 0 do 7, które będą nam reprezentowały początek i koniec okresu obowiązywania ważności wiersza. Kolumna, która będzie oznaczona jako początek okresu obowiązywania, powinna być oznaczona jako generated always as row start. Natomiast ta druga kolumna, która będzie nam oznaczała koniec tego okresu obowiązywania, ona będzie oznaczana jako generated always as row end. Następnie będziemy określali dodatkową frazę, która określa nam kolumnę oznaczające początek i koniec okresu czasu. Pamiętajmy, że do tej pory wstawiliśmy sobie te dwie kolumny do tabeli, natomiast jest jeszcze obowiązek posiadania frazy period for system time, w którym powiemy, że to jest ta kolumna początkowa, to jest ta kolumna końcowa, jedna z tych dwóch. Mamy teraz dwie opcje. W momencie, kiedy zdefiniowaliśmy już sobie naszą strukturę tabeli, czyli mamy nasze kolumny, te, które do tej tabeli wstawilibyśmy, czyli jakieś kolumny techniczne bądź biznesowe, te, które nam charakteryzują obiekt. Potem dodajemy dwie kolumny potrzebne do działania temporal table, wstawiamy frazę period for system time i teraz musimy powiedzieć, w jaki sposób powstanie nam tabela historyczna. I jeśli nie wskażemy nazwy tej tabeli historycznej, to wtedy SQL Server wygeneruje taką tabelę dla nas. w naszym imieniu i wtedy domyślnie taka tabela historyczna będzie miała włączoną kompresję page. I w momencie, kiedy mówimy o kompresji page, to sugeruje to, że ta funkcjonalność będzie dostępna w edycji Enterprise, ale warto poczekać do pełnych informacji na ten temat. Natomiast możemy również wskazać sobie konkretną tabelę, która będzie dla nas tabelą historyczną. W tym momencie taka tabela nie ma włączonej kompresji, żadnego trybu kompresji na sobie. Dodatkowe informacje. Możemy mieć tabelę z danymi bieżącymi partycjonowaną, ale to partycjonowanie nie zostanie, ten schemat partycjonowania ani funkcja partycjonująca nie zostaną w automatyczny sposób przeniesione na tabelę z danymi historycznymi. Uwaga, wobec tego taką tabelę z danymi historycznymi mogę sobie popartycjonować w inny sposób, z innym schematem partycjonowania przy zastosowaniu innej funkcji. Tabela historyczna musi znajdować się w tej samej bazie danych oraz tabela historyczna nie może posiadać ani klucza głównego, ani kluczy obcych, ani żadnych innych constraints. Co dalej? Przypomniało mi się, że pewne operacje czy pewne typy danych mogą być niedozwolone. Na przykład nie będziemy mogli użyć file stream ani file table, dlatego że pamiętajmy, że w obydwu tych sytuacjach informacja jest przechowywana poza SQL serwerem de facto, jest przechowywana w systemie plików. Wobec tego to wersjonowanie nie może być zagwarantowane przez SQL serwera. W związku z tym ani file table, ani file stream nie będzie mogło być używane. W SQL-u 2016, w tej wersji, którą obecnie testujemy, czyli CTP 2.2, temporal tables nie mogą być użyte w połączeniu z tabelami, które wykorzystujemy jako in-memory OLTP, więc na to proszę zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o wysoką wydajność, no to tak, always on będzie oczywiście działał, change data capture oraz change tracking będą działały, ale tylko i wyłącznie w stosunku do tabeli przechowującej dane bieżące. No i ostatnia informacja, computed column, czyli kolumny wyliczeniowe, będą oczywiście wspierane i będą działały tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Garść jeszcze innych informacji. Jeżeli będziemy wykonywali operację DML, czyli insert, update bądź delete, to one nie mogą dotyczyć kolumn, które określają nam ten okres czasu. Pamiętamy o tych dwóch kolumnach, na nich nie można wykonywać żadnych operacji, co więcej, to nam się nie uda. Truncate table nie będzie działał w momencie, kiedy jest włączona opcja system versioning i ta opcja jest włączona jako on. Nie można dokonywać żadnych operacji DML na tabeli historycznej. I na samym końcu demonstracji chciałbym Państwu powiedzieć, że zmieniło się trochę działanie funkcji DBCC Check Constraints. To odnośnie administracji takimi tabelami. Teraz zobaczmy, jak to działa. Wyobraźmy sobie, że mamy naszą temporal table, która przechowuje nam dane aktualne i mamy powiązaną z nią tabelę z danymi historycznymi. Dokonuje operacji wstawienia wiersza, czy to za pomocą komendy insert, czy bulk insert, no więc te dane bieżące wkładane są tylko do tabeli z danymi bieżącymi. Żadne dane historyczne w tym momencie nie powstają, no bo mamy pierwszą wersję wiersza. W momencie, gdybym dokonywał update bądź delete, to zmieniona wersja, ta, która była poprzednio, zostanie przeniesiona do tabeli z danymi historycznymi, a nowa wersja wiersza zostanie oczywiście zachowana w tabeli z danymi bieżącymi. Jak działają zapytania? Jeśli napiszę sobie zwykłe zapytanie, czyli select, gwiazdka, na przykład from, tabela, to otrzymam dane, które będą tylko i wyłącznie dotyczyły nam tabeli z danymi aktualnymi. Natomiast jeśli utworzę sobie i wykonam zapytanie typu temporal, pamiętacie Państwo, i ono będzie miało jedną z fraz as of, between, from to oraz contained in, no to również będzie uwzględniana nam historia. W tym momencie nasze zapytanie będzie składało się z dwóch części. Już w tym momencie można, nawet patrząc na ten rysunek, można sobie wyobrazić, jak takie zapytanie będzie powstawało. Ja pokażę to na demonstracji, czego można się spodziewać w planie zapytania, biorąc pod uwagę to, że musimy faktycznie uzyskać dane z dwóch tabel. Spójrzmy na krótką demonstrację, jakby to wyglądało w sytuacji, w której mamy naszą tabelę z danymi bieżącymi, tabelę department, mamy kolumny, numer departamentu, nazwę departamentu, menadżera i zakres obowiązywania wierszy od do. No i mamy dane historyczne. Proszę zwrócić uwagę, że dla departamentu pierwszego, czyli A001, mamy w tabeli historycznej wpis od obowiązujący od roku 2005 do 2008, że menadżerem tego działu była osoba o identyfikatorze numer 5 i nazwa tego departamentu to był marketing. Zwróćmy uwagę, że w tabeli z danymi bieżącymi zmieniony jest identyfikator menadżera, bo jest to teraz menadżer numer 6 i te dane obowiązują od roku 2008 aż do teraz. Ta data zakończenia wiersza tutaj jest pokazana nieskończoność, natomiast fizycznie będzie tam wstawiona data, która określa 31 grudnia roku 9999. Podobnie możemy zobaczyć, jak wygląda wiersz numer 2, czyli mamy tutaj departament o nazwie Sales Managera o numerze 5. W danych historycznych jesteśmy w stanie odnaleźć, że ten menadżer to numer 2, no i ten zakres obowiązywania również od 2005 do 2007. Jak będzie wyglądało w takim razie zapytanie, które mówimy o as of? Gdybyśmy zapytali as of teraz, czyli jak to, co mamy, jaki jest stan wiersza na daną chwilę, no to będziemy mogli zobaczyć, że powinniśmy otrzymać dwa wiersze, a mianowicie otrzymamy wiersze z departamentu pierwszego i drugiego, bo to są dane, które są zawarte w tabeli z danymi bieżącymi, czyli select from department da nam dwa wiersze. Jeśli zapytamy as of rok 2005, czy początek roku 2006, tak jak tutaj jest to w zapytaniu, to otrzymamy trzy wiersze. Otrzymamy stan departamentu pierwszego, drugiego i trzeciego, taki jak był w roku 1 stycznia 2006. I zobaczcie Państwo, jak zapytanie jest skonstruowane. Select from department, tu się nic nie zmieniło. I następnie mamy frazę temporal. For system time as of i 1 stycznia 2006. Gdybyśmy zapytali o to, jak wyglądało nasze zapytanie, jak wyglądały nasze dane w pewnym przedziale czasowym, czyli użylibyśmy frazy for system time between jedna data i druga, to otrzymamy te wiersze, które kwalifikują nam się, czyli będziemy mieli informację, że w roku 2006 mamy jedną wersję, od 2006 mamy jedną wersję oraz drugą wersję departamentu numer 1. To samo dla departamentu numer 2, czyli już mamy cztery wiersze. No i kwalifikujący jeden wiersz dla departamentu numer 3. Jeśli mielibyśmy zapytanie, które odpowie nam na contained in, czyli co zawiera mi się w punkcie od punktu A do punktu B, no to w tym momencie widzicie Państwo, że zawiera się mi tutaj tylko informacja o wierszu departamentu trzeciego. Jeśli zapytałbym o informację od roku 2007 do roku 2009, otrzymałbym tylko jeden wiersz. Tabele historyczne są znacznie większe od tabel, które przechowują dane bieżące. Każda zmiana na danych w tabeli bieżącej będzie powodowała, że tabela historyczna będzie rosła. Zazwyczaj przechowujemy dane przez dłuższy okres czasu. Te dane historyczne jesteśmy zmuszeni z różnych powodów przechowywać przez dość długi okres czasu. Czasem jest to regulowane pewnymi przepisami prawnymi, czasem z innych powodów. Zazwyczaj od 3 do 10 lat jesteśmy zobligowani utrzymywać wszystkie zmiany w danych, mieć do nich dostęp. Wobec tego tabela historyczna będzie nam rosła. w obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z eksplozją wręcz ilości danych, ilość danych historycznych będziemy mierzyli już nie w gigabajtach, ale raczej będziemy zbliżali się do granic terabajtowych, a również te terabajtowe granice już obecnie są przekraczane. Zazwyczaj mówimy, że te dane, które potrzebujemy historyczne do bieżących raportów, to są dane z przeciągu kilku tygodni bądź miesięcy. To są tak zwane dane ciepłe, warm. Natomiast dane cold to są dane starsze, to są takie, które są na przykład sprzed 6 miesięcy, roku, 2, 5. I te dane nie są mi na bieżąco już potrzebne. Wobec tego nie chciałbym ich przechowywać w tabeli historycznej. Chciałbym mieć możliwość przesłania ich gdzieś, przechowania ich jeszcze w innym miejscu. I tutaj naprzeciw wychodzi nam koncepcja stretch table, która pozwala przechowywać nam, rozszerzyć nam naszą bazę danych również o chmurę, przenieść te dane historyczne starsze, powiedzmy niż 6 miesięcy, przechowywać je w Azure SQL Database i wtedy takie zapytanie historyczne, które będzie nam, po pierwsze, będziemy najpierw dane ładowali, więc jeśli one będą starsze, to będą przesyłane do chmury. Równocześnie nasza tabela historyczna powinna być zbliżonego rozmiaru, jeśli tylko ten przyrost danych będzie stały, natomiast rosnąć będzie nam tabela w chmurze. W związku z tym nasze zapytanie, które będzie dotyczyło w tym momencie, zapytanie typu temporal, które będzie dotyczyło nam starszych danych, tak jak w tym przypadku danych sprzed około 5 lat, to ono będzie dotykało nam trzech tabel. Będzie nam dotykało tabeli bieżącej, tabeli historycznej, która jest powiązana z naszą tabelą bieżącą, no i również będzie nam dotykało tabeli tak zwanej stretch table, która umieszczona jest w chmurze. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, jak działają stretch tables, to odsyłam Państwa do poprzedniego odcinka, który przygotował Bartek Graczyk, który dokładnie omawia tą nową funkcjonalność. A ja tą grafiką kończę część teoretyczną i zapraszam już Państwa tylko i wyłącznie na demonstrację nowej funkcjonalności. Zacznijmy od tego, że używam SQL Servera w wersji CTP 2.2, oczywiście SQL Server 2016. Najłatwiej było mi wykorzystać wersję, która jest predefiniowana i jest dostępna w chmurze. Zachęcam Państwa do tej drogi. Można przez 30 dni sprawdzać działanie nowego systemu bez konieczności instalowania go gdzieś na swoim laptopie czy serwerze. Bezpieczniej jest skorzystać z darmowej 30-dniowej wersji próbnej i sprawdzić, co oferuje nam nowa wersja SQL Servera. Zaczniemy od tego, że wolę upewnić się, że nie mam takiej bazy danych, na której chciałbym zrobić nasze demonstracje. Wobec tego tworzę sobie bazę danych, którą nazwałem Temporal Demo. Okay. I utworzę sobie tabelę produkty w tej mojej bazie danych. Struktura tej tabeli jest taka, że mam cztery kolumny, które określają mi mój produkt, oczywiście w wersji bardzo uproszczonej. Pamiętacie Państwo, jeśli mam w zamyśle tabelę, która za moment będzie tabelą typu temporal, przechowującą dane bieżące, to ona musi mieć zdefiniowany klucz główny. Tą kolumną będzie u mnie kolumna produkt ID. Następnie po zdefiniowaniu czterech istotnych dla mnie kolumn, będę musiał zdefiniować dwie kolumny, które określą mi początek i koniec obowiązywania wiersza, a więc pierwszą kolumnę nazwałem sysstart, oczywiście jej nazwa może być dowolna, drugą nazwałem sysend. One, te kolumny, muszą być kolumnami typu datetime 2 o dowolnej precyzji. Ja tutaj dałem precyzję 1. To musi być kolumna nienulowa, czyli zawsze musi być tam jakaś wartość wygenerowana. No i oznaczyłem pierwszą z nich jako generated always as row start, a drugą jako generated always as row end. Ostatnią frazą, która jest obowiązkowa w tym momencie, to jest wskazanie systemowi, która rzeczywiście kolumna jest tą kolumną, która będzie wskazywała początek wiersza, zakresu obowiązywania wiersza, No i druga kolumna, która wskazuje koniec obowiązywania wiersza. Czyli jest to fraza period for system time. Na samym końcu włączam sobie wersjonowanie na tej tabeli, czyli mówię system versioning on. Pamiętacie Państwo z części teoretycznej, że w tym momencie SQL Server powinien utworzyć taką tabelę historyczną za mnie o dokładnie takiej samej strukturze jak moja tabela źródłowa, bazowa, czyli ta, która będzie przechowywała dane bieżące. I pamiętacie Państwo, że ta tabela będzie miała również włączoną kompresję typu page, czyli kompresję stron. Zaraz zobaczymy, jak to faktycznie wygląda. Sprawdźmy teraz inną sytuację, a mianowicie utworzę taką samą tabelę produkty, nazwę ją wersja druga, dokładnie takiej samej strukturze. Mam cztery kolumny określające mój produkt, dwie kolumny określające początek i koniec zakresu obowiązywania wiersza, no i fraza period for system time, gdzie wskazuję kolumnę pierwszą i drugą, ale teraz to ja mówię SQL serwerowi, co powinien zrobić, jaka powinna powstać tabela historyczna, to znaczy we frazie system versioning on wskazuje również, jak będzie nazywała się tabela historyczna i w jakim schemacie ona ma powstać. Tworzymy sobie taką tabelę. Okay. No i utworzymy jeszcze tabelę trzecią, a mianowicie taką, która jest istniejącą tabelą z produktami, która nie ma kolumn związanych z okresem, czyli sysstart, sysend, nie są na niej określone. No więc na takiej tabeli nie mogę włączyć wersjonowania, które jest związane z nową funkcjonalnością temporal table. Co zostało zrobione w tej chwili? Spójrzmy sobie do naszej tabeli, do temporal demo. Zwróćcie Państwo uwagę, że mam moje trzy tabele, produkty V2 i produkty V3. Zwróćcie Państwo również uwagę, że tabela produkty V3 nie jest tabelą wersjonowaną. Produkty oraz produkty V2 mają włączone wersjonowanie. Tabela produkty nie miała wskazanej tabeli historycznej, to znaczy SQL Server utworzył ją za nas. Widzimy w takim razie, że jej nazwa to jest nazwa taka systemowa. Ta nazwa systemowa będzie zawsze, przynajmniej w wersji CTP 2.2, wygląda w taki sposób, że to jest słowo MS SQL, podkreślenie Temporal History For, a następnie jest Object ID, czyli identyfikator tabeli produkty. Natomiast w tabeli V2 będziemy mieć już nazwaną tą tabelę, tak jak sobie tego zażyczyłem. W obydwu wypadkach, jeśli spojrzelibyśmy na tabelę bazową, czyli spojrzymy na tabelę produkty, to widzimy, że powstał mi indeks klastrowany, tak jak ja sobie zażyczyłem, żeby on powstał, to znaczy to jest primary key w domyśle clustered, to jest ten klucz, który u mnie został utworzony. Wszystko się tutaj nam zgadza. Natomiast, co powstało w tabeli historycznej? Czy powstał mi jakiś indeks? Ano powstał. Ale zobaczmy, jaka jest jego budowa. Otóż ten indeks będzie miał postać taką, że zawsze to będzie klucz główny tabeli przechowującej dane bieżące, no i również, będą wchodziły w skład tego indeksu, te dwie kolumny z datami. Dlatego, że jeśli będziemy pisali zapytania typu temporal, to będziemy musieć wskazać zakres obowiązywania dat, co ma wyświetlić nam SQL Server, biorąc pod uwagę również zawartość tabeli historycznej. Ale zwróćmy uwagę, czy nasza tabela historyczna ma jakieś klucze? Nie. Mamy kolumny, mamy constraints, które w tym momencie są nie do założenia. I mamy statystyki, no, które utworzyły nam się dla naszego indeksu zgrupowanego. Natomiast nie mamy możliwości założenia tutaj kluczy. Tabela historyczna wygląda identycznie tak jak tabela bazowa. Mam cztery kolumny, które utworzyłem w tabeli bazowej, w tabeli z danymi bieżącymi i ma nasze dwie kolumny oznaczające początek i koniec, czyli zakres obowiązywania wiersza. I one są tej samej precyzji, tego samego typu danych tak jak miało to miejsce w tabeli bazowej. Oczywiście w przypadku tabeli nazwanej przez nas sytuacja wygląda identycznie. Mamy taki sam indeks zgrupowany o tej samej strukturze, czyli jeśli ja go wkleję w tym miejscu, to jego postać jest zupełnie identyczna. Dobrze, przejdźmy zatem dalej w naszej demonstracji. Jeśli mamy do dyspozycji wersję edycji Enterprise, to będziemy oczywiście mogli skorzystać z indeksu Column Store. Idea jest taka, żeby założyć ten indeks Column Store na pewno na tabeli historycznej. Domyślę, ona będzie duża. Więc technologia Column Store jako indeksu zgrupowanego na pewno się nam tam sprawdzi. Tymczasem przejdźmy do pracy z tabelami temporal. Będę pracował na tabeli produkty V2, dlatego że wiem, od początku wiem, jak nazywa się tabela historyczna. W przypadku tabeli historycznej w sytuacji, w której SQL Server nadał jej nazwę, przed wykonaniem demonstracji nie byłem pewien, jaka jest nazwa tej tabeli, wobec tego wolałem pracować na tabeli produktów V2. Sprawdźmy, co się stanie, jeśli wstawię jeden wiersz do mojej tabeli. Oczywiście zgodnie z tym, co Państwo usłyszeliście na demonstracji, ten wiersz powinien trafić do tabeli produkty V2, a tabela historyczna powinna być pusta. No i tak faktycznie jest. Mam jeden wiersz w tabeli bieżącej, w tabeli historycznej jest pusto. Zwróćcie Państwo uwagę na to, w jaki sposób wyglądają nasze daty. To jest moment, w którym ja wstawiłem dane. Dzisiaj jest 23 sierpnia, tak naprawdę 24, dlatego że moja maszyna Azure ma inną strefę czasową. A zakres obowiązywania, czyli data ważności tego wiersza, to jest rok 9999, 31 grudnia, no i tuż przed samą północą, czyli ostatni maksymalny czas, który jesteśmy w stanie tego dnia sobie utworzyć. Zwróćcie Państwo uwagę na precyzję, 1/10 sekundy. To jest dokładnie to, co ustawiłem sobie dla tych kolumn DateTime 2. Ciekawe będzie, co stanie się w tej chwili. To znaczy, chciałbym teraz wstawić 5 wierszy do mojej tabeli bieżącej. Produkt B, C, D oraz E i F. Każdy ma inny numer, każdy ma inną cenę. No i interesuje mnie to, co powstanie w tabeli historycznej. Oczywiście nie będzie żadnej niespodzianki. Wiemy już, że w tabeli historycznej nie będzie nic. Natomiast w tabeli z produktami V2 powinienem mieć w tym momencie 6 wierszy. Widzę również, że wiersze od 2 do 6 zostały wstawione w tej samej chwili czasu. To znaczy operacja taka, która powoduje wstawienie wierszy równocześnie, czyli operacja na zbiorze, czyli mam pewien zbiór, transferuję z niego wiersze z jednego zbioru do drugiego, powoduje, że kolumna określająca początek obowiązywania wiersza będzie miała dokładnie ten sam czas. Ale co stanie się w sytuacji, kiedy mamy długą transakcję? Tutaj zasymulowałem długą transakcję, która rozpoczyna się w tym miejscu. Ja ją może tą transakcję w tym momencie uruchomię, ponieważ ona będzie trwała kilkanaście sekund i w międzyczasie opowiem Państwu, co jest jej celem. Tak więc transakcja jest w toku. Rozpoczynam transakcję, napiszę sobie w SQL serwerze godzinę rozpoczęcia transakcji, a następnie w trakcie tej transakcji coś się dzieje. SQL Server jest czymś zajęty. To może być sytuacja taka, w której my wybieramy jakieś dane, a następnie będziemy dane wstawiać. Tu mogła być dłuższa operacja select. Następnie dane wstawiamy i znowu czekamy 5 sekund, emulując jakieś działanie SQL Servera. Czyli wstawiliśmy produkt G, kolejny wiersz do naszej tabeli, wiersz numer 7. I po kolejnych 5 sekundach wstawiamy kolejny wiersz. Czyli mamy 5 sekund wstawienie wiersza, 5 sekund wstawienie wiersza. No i na sam koniec również czekamy jeszcze 5 sekund. Ponieważ mój czas już dobiegł końca, ta transakcja się skończyła po 15 sekundach, zwróćmy uwagę, jakie są godziny. Rozpoczęcie transakcji jest o godzinie 23:26, 55 sekund. Po pierwszym oczekiwaniu, czyli zanim wstawiłem wiersz, czekałem 5 sekund. Chciałbym, żeby rzeczywiście tak było. I rzeczywiście minęło mniej więcej 5 sekund tutaj. Wstawiłem pierwszy wiersz o godzinie 23:27. Następnie czekałem kolejne 5 sekund i wstawiłem drugi wiersz. Produkt H jest wstawiony o godzinie 23:27. Zatwierdzam transakcję po trzecim oczekiwaniu o godzinie 23:27 i sekund 10. I teraz ja sobie tą informację skopiuję i chciałbym, żebyście Państwo próbowali odgadnąć, jaki jest data rozpoczęcia obowiązywania wiersza dla produktu G oraz data rozpoczęcia obowiązywania wiersza dla produktu H. Mamy tą informację w polu Results. Ja skopiuję sobie tylko i wkleję tą informację. No i teraz pytanie, które daty zobaczymy? Sprawdźmy zatem. Zobaczcie Państwo, że ta data jest dla obydwu tych wierszy identyczna. I to jest data z godziny 23:26 i 55 sekund oraz 60 po przecinku, a więc jest to data rozpoczęcia transakcji. Czyli nie ma znaczenia, jak biegnie nasza logika, ile w międzyczasie operacji SQL Server musi wykonać. Nie ma również znaczenia, kiedy ta transakcja się zakończyła. Moment rozpoczęcia transakcji jest momentem obowiązywania naszego wiersza. Czyli dla obydwu tych wierszy jest to godzina 23:26 oraz 55 sekund. Co niniejszym Państwu pokazałem. Proszę na to zwrócić uwagę w sytuacji, w której będziecie Państwo mieli długie transakcje i możecie oczekiwać, że ten wiersz będzie miał moment obowiązywania, rozpoczęcia obowiązywania inny niż ten wiersz. OK. Przejdźmy zatem do sytuacji w takiej, w której chcemy przenieść dane z tabeli V2 do innej tabeli produktów. Przenosimy nasze dane. Przenieśliśmy wszystkie 8 wierszy. No i teraz chciałbym zobaczyć, co przeniosło się do tabeli produkty. Wiadomo, że będzie tam 8 wierszy oraz co jest w tabeli historycznej dla tabeli produkty. To jest teraz inna tabela typu temporal. No i oczywiście spodziewamy się, że moment przeniesienia wierszy będzie w kolumnie sysstart jako data rozpoczęcia obowiązywania. Te informacje, które były w tabeli poprzedniej, w tabeli produkty V2 w zakresie obowiązywania wiersza, one nie są istotne. One dotyczą tabeli V2. Tutaj mamy tabelę inną, a więc data rozpoczęcia obowiązywania jest taka, jak w momencie, w którym dokonaliśmy faktycznie tej transakcji. Pamiętamy, że nie mamy wpływu na, nie możemy wykonywać bezpośrednio operacji DML na tych kolumnach. Co by było, gdybym chciał tą operację ładowania danych zrobić w trochę inny sposób? Nie tak jak tutaj, kiedy wskazałem tylko kolumny biznesowe, nazwijmy je kolumnami biznesowymi, nie dotykałem tych kolumn sysstart, sysend. Teraz jednak chciałbym powiedzieć, że wprost chcę wziąć kolumnę sysstart oraz sysend i wstawić je w odpowiednie miejsca. Czy takie coś będzie możliwe? Okazuje się, że nie. W momencie, kiedy mamy włączone wersjonowanie, to nie można bezpośrednio, tak jak wspominałem o tym, nie można bezpośrednio ustalać wartości tych kolumn. Możemy zrobić frazę insert, ale musimy odłączyć, nie możemy tych kolumn zawrzeć w frazie insert select akurat w tym momencie. W takim razie chciałbym przejść do kolejnej części naszej demonstracji, a mianowicie przypominacie sobie Państwo tabelę produkty V3, która składała się tylko z 4 kolumn. Pierwsza kolumna to była kolumna Product ID, a potem nazwa, numer oraz cena. I to była tabela, która nie była tabelą wersjonowaną. Wobec tego ja chciałbym zasilić tą tabelę danymi z mojej innej tabeli, czyli tabeli produkty V2. I stan jest taki, że mam tabelę, która nazywa się V3, która posiada dane bieżące. Ja bym chciał tą istniejącą tabelę skonwertować na tabelę typu temporal. Taki jest cel tego fragmentu demonstracji. Czyli w jaki sposób mam włączyć bądź wyłączyć zmiany w tabeli, o tym będzie za moment, jeśli ona już istnieje. Wczytując się w to, co zostało napisane na portalu MSDN dla tego przypadku, to polecane jest następujące podejście. Powinniśmy naszą operację zawrzeć w transakcji. To znaczy albo ona się uda, albo nie. I w istniejącej tabeli, na istniejącej tabeli wykonujemy operację alter table, dodając sobie dwie kolumny oraz oznaczając je jako period for system time. Pamiętajmy o tym, że nasze kolumny, które dodajemy, określające początek oraz koniec zakresu obowiązywania wiersza, to są kolumny nienulowe. Wobec tego musimy je zapełnić jakimiś danymi już na początek. I podejście, które jest proponowane, jest takie, że włączmy jakąś wartość domyślną, czyli zakładam sobie constraint default i dla zakresu obowiązywania początkowego wpisuję tam wartość 1900, 1 stycznia roku 1900, bo jakąś muszę wpisać. Natomiast dla zakresu końca obowiązywania wiersza również wstawiam tam constraint, który będzie miał wartość default właśnie taką. Następnie, ponieważ pamiętamy, że ta tabela ma już jakieś dane, a więc to włączenie, ta operacja ma za zadanie dodanie tych dwóch kolumn, które są mi potrzebne, po to, żeby mógł włączyć wersjonowanie na tej tabeli. Następnie usuwam sobie constrainty z tych dwóch kolumn, ponieważ one nie są mi już potrzebne. Będą następnie wypełniane już przez SQL serwera, domyślnie. Kolumnie, która będzie miała początek obowiązywania, nowe wiersze będą miały już odpowiednie daty. Natomiast koniec obowiązywania zawsze będzie ustawiony na taką datę. A więc mogę pozbyć się moich constraintów. No i na samym końcu muszę powiedzieć, że tabela produkty V3 będzie wersjonowana i jej tabela historyczna to będzie jakaś tam inna tabela. Oczywiście jestem w stanie również dać tutaj opcję wygenerowania tabeli historycznej domyślnie przez SQL serwera, tak jak miało to miejsce dla tabeli produkty. No to zobaczmy, jak wygląda nasza transakcja. Command completed successfully. No jeśli odświeżę listę tabel, to rzeczywiście zwróćcie Państwo uwagę na to, że moja tabela produkty V3 rzeczywiście już jest wersjonowana i rzeczywiście ma moje ma tabelę historyczną nazwaną. Zobaczmy, jak wyglądają informacje zawarte w tych tabelach. No w zasadzie są takie, jak spodziewaliśmy się, dokładnie takie, jak zostało to ustalone. Kolumna sysstart ma datę 1 czerwca roku 1900. Pozostałe dane są takie, jak wstawiliśmy. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, w jaki sposób mam zmienić strukturę tabeli, która jest określona jako temporal. Chciałbym do mojej tabeli V3, którą przed momentem skonwertowałem na tabelę typu temporal, dodać kolumnę kolor typu nvarchar20, która będzie kolumną nulową. Czy mogę zrobić to w taki sposób? Otóż okazuje się, że nie. W tym momencie tabela V3, produkty V3, ona jest już tabelą wersjonowaną. A więc tak jak w przypadku tego tradycyjnego podejścia do przechwytywania zmian w danych, czy to za pomocą wyzwalaczy czy procedur składowanych, w momencie, kiedy zmieniam strukturę tabeli, no to również muszę zatroszczyć się o to, żeby odpowiednio zmienić zawartość tabeli historycznej. Co powinienem zrobić? No, sprawdźmy sobie, czy takie podejście, które tu Państwu proponuję, zadziała. A mianowicie, chciałbym je wykonać w transakcji, czyli wyłączam wersjonowanie tabeli bieżącej, dodaję kolumnę do tabeli z danymi bieżącymi, a następnie włączam wersjonowanie, wskazuję tabelę historyczną, tą, która była, a na dodatek mam możliwość wykonania jeszcze dodatkowego sprawdzenia, to zawsze jest taka możliwość. Akurat w tym wypadku chciałem ją uwypuklić, że zmieniając strukturę, włączmy sobie zawsze data consistency check na on. Po demonstracji powiem Państwu, na czym to polega, takie sprawdzenie, co wtedy będzie sprawdzane. W najprostszej sytuacji, co może się stać? W momencie, kiedy ja tutaj wyłączyłem wersjonowanie, to pomiędzy tą operacją a tą operacją, czyli w tym miejscu, może stać się wiele rzeczy. Mogę zmieniać dane, mogę zmieniać również strukturę tabeli historycznej. Mogę usunąć kolumny, które są związane z przechowywaniem zakresu obowiązywania wiersza. Wobec tego taka operacja data consistency check spowoduje, że taki błąd zostanie wychwycony. Wobec tego sprawdźmy, czy to zadziała. Wyłączam wersjonowanie, dodaję kolumnę, włączam wersjonowanie. Kolumnę dodaję tylko do danych bieżących. I zwróćmy uwagę, że w związku z tym mam problem. To znaczy, włączenie wersjonowania się nie powiodło, bo moja tabela z danymi bieżącymi V3 posiada 7 kolumn, a tabela z danymi historycznymi posiada ich tylko 6. W związku z tym nie jestem w stanie w tym momencie włączyć wersjonowania. Wobec tego sprawdźmy, co nam się teraz stanie. Może jeśli wyłączę ten data consistency check, to okaże się, że taka operacja zakończy się sukcesem. No na szczęście nie. Mamy ten sam komunikat, to znaczy mimo wszystko to sprawdzenie jest dokonywane. Ten sam komunikat, nie zgadza się nam liczba kolumn. A w takim razie podejście takie. Odłączam wersjonowanie, dodaję sobie kolumnę do tabeli z danymi bieżącymi typu nvarchar 20, dodaję kolumnę typu nvarchar 10 do tabeli z produktami, do tabeli historycznej moich produktów V3, a następnie próbuję włączyć wersjonowanie. Czy coś takiego nam się uda? Otóż okazuje się, że też nie. To znaczy mamy identyfikację, że kolumna typu kolor w tabeli historycznej to jest nvarchar 10, natomiast w tabeli bieżącej jest to kolumna typu nvarchar 20. No dobrze, sprawdźmy inną sytuację. A co będzie w sytuacji takiej, kiedy będę miał na odwrót, czyli do tabeli bieżącej postaram się wstawić kolumnę typu nvarchar 20, a do tabeli historycznej kolumny typu nvarchar 50. To powinno odbyć się bez problemu. To znaczy na pierwszy rzut oka, jeśli mam dłuższą kolumnę, jestem w stanie przesłać więcej danych, to powinno się to udać. No ale okazuje się, że tutaj jest bardzo dokładne sprawdzenie typu danych oraz wielkości, ilości informacji, którą możemy przechować i nie pozwoli nam się włączyć wersjonowanie, dopóki faktycznie nasze tabele nie będą identyczne. Oczywiście daruję sobie już podejście typu, że zmienię w ogóle typ danych, który będzie tu przechowywany, czyli nie będę sprawdzał integer, float i tak dalej, bo wiem, że ta operacja się nie uda. W takim razie teraz już operacja wykonana poprawnie. Kolumna typu color nvarchar 20 do tabeli bieżącej, identyczna kolumna do tabeli historycznej. No i tak jak się spodziewamy, teraz operacja została zakończona już bezbłędnie. Wobec tego ta kolumna powinna mi się już pokazać. Rzeczywiście widzimy ją w mojej tabeli bieżącej, ponieważ to była kolumna nulowa, to jej wartość jest 0 i w tabeli historycznej ta kolumna również się pojawiła, ale tabela historyczna nie ma w tej chwili żadnych danych, więc nie miało to na nią wpływu. Dobrze, spróbujmy wykonać wreszcie jakieś zmiany w danych. Do tej pory wszystko, co wykonywałem, rzeczywiście spowodowane było, znaczy chciałem dokonywać operacji insert, rzeczywiście udało mi się to zrobić. Dokonywałem zmian struktury w tabeli, generowałem nowe tabele historyczne, konwertowałem tabele, które były niewersjonowane, w wersjonowane. A teraz czas na rzeczywiście na manipulację na danych. Tabela produkty zawiera w tej chwili 8 wierszy. Ja będę chciał zmienić dwa wiersze, to znaczy wiersz numer ten, który miał cenę 4 lub 5. Mam dwa takie wiersze, to jest wiersz numer 5 i 6. Będę chciał im zmienić cenę na 40. Wykonam tą operację i chciałbym zobaczyć, jak to wygląda z punktu widzenia stworzenia historycznej wersji wiersza. Ta operacja już się zakończyła, no i zwróćcie Państwo uwagę, co powstało. Górny rysunek pokazuje nam tabelę sprzed wykonania tej operacji, czyli wiersz numer 5 i 6 mają poprzednią wersję. Drugi rysunek pokazuje nam już operację po zmianie. Widzimy, że powstała nowa wersja wiersza. Widzicie Państwo, że jest to godzina 23:42, a mój wiersz faktycznie historyczny również powstał. No i on powstał od godziny tej, w której wykonywałem operację insert. Natomiast data zakończenia to jest godzina 23:42 i 46 sekund oraz 0,8, tak jak jest to datą rozpoczęcia nowej wersji wiersza. Czyli wiem, że wiersz numer 5, który miał cenę 4, w tej chwili ma cenę 40. Czyli nowa wersja rzeczywiście mi takich wierszy zmienionych powstała. Chciałbym Państwu pokazać jeszcze jedną istotną rzecz, a mianowicie, co stanie się w sytuacji. Chciałbym, żebyśmy zwrócili jeszcze raz uwagę na tabelę historyczną. I proszę zwrócić uwagę, że mam tylko jeden wiersz, który ma wartość w tej chwili, którym wartość produktu to 11. To jest wiersz numer 8. Data obowiązywania tego wiersza to jest od godziny 23:26 i 55 sekund aż do nieskończoności. Co się stanie w takiej sytuacji, w której kilkakrotnie zmienię wartość tego wiersza, ale na tą samą wartość? Pytanie, czy powstanie mi wiersz? Proszę zwrócić uwagę, wykonam tą operację raz, poczekam 3 sekundy i wykonam tą operację drugi raz. Dwa wiersze. No i sprawdźmy, co zawiera kolumna produkty V2, czyli tabela bieżąca, i co będzie zawierała kolumna z danymi historycznymi. No i zwróćcie Państwo uwagę, no, że jednak coś się zmieniło. To znaczy, powstały mi jednak pewne wartości historyczne. To znaczy, nie są śledzone, czy mamy wykonaną operację update i ta operacja update zaczęła się o godzinie 23:45.12. Mamy poprzednią wartość wiersza o wartości 11. Zmieniliśmy ją na wartość 11, a następnie wykonaliśmy drugi update i również jego wartość była ta wartość w kolumnie cena była 11 i taka sama jest wartość bieżąca. Wobec tego mamy już informację, że temporal tables nie analizują zmian w poszczególnych kolumnach. Liczy się tutaj operacja, która została wykonana. To znaczy mam operację polegającą na aktualizacji wiersza, ale nie jest sprawdzona, czy wartość poprzednia jest identyczna z tą, którą wstawiam. Liczy się sam fakt wykonania tej operacji. Jak będą zachowywały się nasze zapytania? W jaki sposób zachowa nam się takie zapytanie? Ja zmienię tylko tutaj godzinę. Dzisiaj jest 20. Spiszmy sobie godzinę 23. Tak, żebyśmy jakieś informacje mogli uzyskać. Na przykład wpiszmy sobie godzinę 23:50, czyli aktualną godzinę, którą będę miał za momencik, czyli o godzinie 23:50, jaką uzyskam informację. Jaki jest stan mojego systemu na godzinę 23:50? Ponieważ zapytanie jest typu S-off, to ono weźmie aktualną wersję, to ono weźmie tą wersję, która obowiązuje w tym momencie czasu. Ponieważ zrobiłem to zapytanie jako select gwiazdka, to moje kolumny sysstart oraz sysend również są wyświetlane. W kolejnej wersji SQL Servera, to znaczy w kolejnym CTP i prawdopodobnie też w wersji finalnej, kolumny sysstart oraz sysend będą tak zwanymi kolumnami ukrytymi. Czyli dopóki wprost ich nie wypiszemy w naszym zapytaniu, to one w tym zapytaniu się nie pojawią. Ale póki co są one widoczne. Wobec tego mogę sobie zobaczyć, jaki jest stan systemu na godzinę 23:50. ponieważ wszystkie zmiany nastąpiły przed tą godziną, więc mam aktualny stan mojego wiersza, ale mógłbym sprawdzić na przykład, jak będzie wyglądał wiersz numer 5, którego zmiany były wykonane. Zobaczmy, jak było to dla wiersza numer 5. Wiersz numer 5 miał zakres obowiązywania od 23:25 do 23:42. Wobec tego spróbuję zapytać o wiersz numer 5 i o godzinę 23, na przykład 30, czyli spróbuję zapytać o produkt 5 i o godzinę 23:30. W tym momencie dane będą musiały być wzięte z tabeli historycznej, również z tabeli historycznej. Gdybyśmy jeszcze raz popatrzyli na te wiersze, czyli where, na dane, które posiadamy, czyli where product ID równy 5, i to samo zróbmy tutaj, to ponieważ pytamy o konkretny punkt czasu, pytamy o godzinę 23:30, to nasz SQL Server powinien nam zwrócić który wiersz. Jeśli sobie zrobimy to w ten sposób, to zwróćcie Państwo uwagę, że tak, w tabeli bieżącej mamy wiersz obowiązujący od 23:42, a więc wiersz z 23:30 to będzie ten wiersz historyczny. Czyli powinniśmy mieć cenę równą 4. Jeśli nie, to będzie równa cena 40, ale to już jest godzina 23:42. Sprawdźmy zatem, czego będziemy mogli się spodziewać po tym zapytaniu. Oczywiście godzina 23. No i mamy jeden wiersz z ceną równą 4. Czyli zrobiliśmy taką analizę, jaką chcieliśmy. Mamy dane z dobrej tabeli. Spróbujmy zobaczyć, jak będzie wyglądał plan takiego naszego zapytania. To znaczy, jesteśmy ciekawi, w jaki sposób SQL Server zrealizuje to zapytanie. No to zobaczmy. To nasze zapytanie już biegnie. Wobec tego możemy spojrzeć, co tutaj się dzieje. Mamy tabelę produktów. Spróbuję powiększyć. Mamy tabelę produktów, czyli widzimy, że na pewno SQL Server poszedł sobie do tabeli z danymi bieżącymi. A następnie mamy jeszcze konieczność sprawdzenia tabeli historycznej. Ten constant scan, który tutaj się pojawił, jest nam potrzebny po to, żebyśmy mogli zrealizować odczyt tej daty, która została wskazana SQL serwerowi. No i obiekt concatenation na planie, który nam się pojawił, wskazuje, że mamy do czynienia z operacją union. Gdybyśmy rzeczywiście spojrzeli do naszego planu zapytania, zagłębili się to, co jest realizowane przez SQL Server, to rzeczywiście widzimy, że będzie tam realizowana operacja UNI, czyli będzie próba uzyskania danych z tabeli bieżącej, union, próba uzyskania danych z tabeli historycznej. Możemy również zobaczyć, w jaki sposób SQL Server realizował taką zapytanie, w jaki sposób to zadanie zostało faktycznie przepisane i gdybyśmy wewnętrznie przez SQL Servera i gdybyśmy spróbowali odczytać ten fragment, który tutaj jest, to zwróćcie Państwo uwagę, że ta operacja SOF, to ona została rozpisana na mniejsze równe godzina 23:30 oraz większe od 23:30. W taki sposób SQL Server tą operację nam zrealizował. Tak jak wspomniałem, SOF będzie realizowany jako mniejsze równe parametr, który został mu podany, oraz większe od DateTime. SysStart mniejsze równe, SysEnd większe. FromTo będzie przedział otwarty po obu stronach. Czyli SysStart musi być mniejszy od wartości End, parametru end, sysend musi być większy od parametru start. Between działa podobnie jak from to, z tym, że przedziały są domknięte. No i contained, pamiętamy, że przedział musi być zawarty, więc sysstart jest większy od sys od start, większe równe, a sysend mniejsze od end. Wobec tego moglibyśmy sprawdzić również, jak działają nam dla produktu numer 5, sprawdzić, jak działają nam zakresy, czy jesteśmy w stanie wyświetlić również dla from to. Pozostawiam to już Państwu sprawdzenie, w jaki sposób działają pozostałe frazy, czyli from, between oraz contained. Natomiast ja chciałbym się skupić jeszcze na jednej innej rzeczy, a mianowicie na sprawdzeniu, jak wyglądają, w jaki sposób opisane są nasze tabele temporal w widoku dynamicznym SysTables. Pojawiły nam się dwie kolumny, a w zasadzie to trzy. Jedna to temporal type, druga temporal type description, a trzecia to historic table ID. I sprawdźmy, w jaki sposób wygląda to w tym widoku systemowym. Popatrzmy na naszą, na przykład na tabelę V3 i widzimy, że produkty V3 to jest tabela System Version Temporal Type, to jest Temporal Type równy 2 i mamy wskazane, jaki jest identyfikator tabeli historycznej. To znaczy wiemy, że istnieje tabela historyczna i ona wskazuje nam tabelę produkty V3, która jest określona jako History Table. I teraz ważna informacja. Do tabeli produkty V3 ja nie będę już w stanie podpiąć kolejnej tabeli historycznej. To znaczy nie można zrobić sytuacji takiej, w której mamy tabelę z danymi bieżącymi, do niej podpinamy tabelę historyczną w taki sposób, jak zostało to tutaj zrobione i jesteśmy w stanie znaleźć te zależności o tutaj w tym miejscu. Czyli wiemy, która to jest tabela historyczna, to teraz do tej tabeli historycznej, to jest tabela historyczna, to jest tabela z danymi bieżącymi. Niestety nie jestem w stanie już zrobić, niestety, nie jestem w stanie już zrobić takiej sytuacji, żeby utworzyć kolejną tabelę historyczną z już istniejącej tabeli historycznej. Ale czy mogę zrobić coś innego, a mianowicie, co byłoby, gdybym rozpiął to połączenie w pewnym punkcie czasu i utworzył sobie inną tabelę historyczną i powiedziałbym, że od pewnej chwili ja mam już inną tabelę historyczną. W takim razie to będzie jakaś tabela H1. Tutaj wiemy, że to połączenie jest w ogóle niemożliwe. Natomiast co stanie się z tabelą, czy w ogóle jest możliwe zrobienie coś takiego, co przed momentem Państwu opisałem? Mam tabelę bieżącą, tabelę historyczną. Wiecie Państwo, że one zawierają wiersze. Te wiersze są dla nas dostępne. Wobec tego, co stanie się, jeśli w transakcji wyłączę wersjonowanie, a następnie włączę je na nowo, ale wskażę inną tabelę historyczną, która będzie się nazywała produkty V2 History New. Co się stanie? Czy taka operacja się uda? Ano tak, taka operacja się udała. W związku z tym, jak wygląda w tym momencie mój widok dla produkty V2? Popatrzmy, co takiego się tutaj dzieje. Dla produkt V2 to jest moja tabela, która nadal jest wersjonowana, ale jej tabela historyczna to jest tabela o numerze 7415. Wobec tego to nam wskazuje na tą tabelę. Tabela 7415, czyli mamy nową tabelę historyczną. Natomiast co stało się ze starą? Ona nadal jest widoczna, nazywa się produkty V2 Hist, ma temporal type równy 0, a to oznacza, że jest to tabela typu non-temporal table. Ale czy ona nadal ma dane? I w takim razie, co znajduje się w nowej tabeli historycznej? Sprawdźmy. Odpytuję tabelę bieżącą, potem pierwszą tabelę historyczną, która kiedyś była zasilana przez tabelę produkty V2 w momencie wykonywania operacji DML. No i zobaczmy, co jest w nowej tabeli historycznej. Sprawdźmy. Otóż stara tabela historyczna ma te dane. One nie zostały usunięte. Nowa tabela historyczna jeszcze nie jest wypełniona żadnymi danymi. Oczywiście, gdybyśmy wykonali jakąś operację powodującą zasilenie tabeli V2, no to dane powinny nam trafić już do nowej tabeli historycznej. No ale znowu powstaje pytanie, co stanie się w takim razie w przypadku wykonania takiego zapytania? Sprawdźmy jeszcze to na sam koniec. A więc spróbuję zaktualizować znowu tabelę historyczną, po raz kolejny zmieniając cenę produktu, który miał cenę 11, zaktualizuję ją jeszcze raz na 11. Wobec tego, gdzie znajduje się w tym momencie wiersz? No oczywiście w nowej tabeli historycznej. Ta nowa tabela historyczna ma tutaj słówko new. Spróbujmy odświeżyć jeszcze tabelę produkty V2. Widzicie Państwo, że pojawiła się produkty V2 hist new, no a poprzednia tabela historyczna jest już, można powiedzieć, zwykłą tabelą. No ale sprawdźmy, co tam teraz się dzieje. Oczywiście nic się nie pokazało, dlatego że mam tutaj filtrowanie po produkcie numer 5, a ten produkt z ceną to jest produkt numer 8. Wobec tego ja usunę w ogóle te filtry, żebyśmy wykonali to zapytanie raz jeszcze. No i w tym momencie powinno już być wszystko jasne. Ostatnia zmiana została wprowadzona tutaj do nowej tabeli historycznej. Wobec tego pytanie jest takie, jaka będzie wartość wiersza, jeśli zadamy zapytanie, które będzie dotyczyło tego okresu. System już w tej chwili nie wie, że powinien szukać danych w tej tabeli. Wobec tego powinniśmy sprawdzić, co jesteśmy w stanie znaleźć. Mamy dane historyczne obowiązujące od godziny 23:45 do 23:59. Jeśli chciałbym zapytać o status tego wiersza, o wartość tego wiersza, na przykład z godziny 23:30, to nie powinienem uzyskać żadnych danych. Wobec tego sprawdźmy, jak wyglądała tabela o godzinie 23:30, jeśli mamy produkt, którego ID jest 8. No i zgodnie z tym, co się spodziewaliśmy, nie mamy danych. Na zakończenie przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz, ponieważ pokazywałem Państwu tutaj informację, że tego typu zapytanie, w którym mamy produkt ID plus wartości daty, składało się z Unii, no i mieliśmy, zwróćmy uwagę jeszcze raz na to zapytanie, na plan tego zapytania. Ten plan jest taki, że ten plan wygląda w taki sposób, że mamy tutaj operację Clustered Index Seek na produktach z danymi bieżącymi, dlatego że wiemy, jaki produkt chcemy wyszukać. Mamy również operację Clustered Index Seek na tabeli z danymi historycznymi. Nawet jeśli dotyczy to tej nowej tabeli, ciągle jest to indeks SIG. Dlatego, że tak naprawdę to, co wyszukujemy, to jest wartość produktu, którą znamy. To jest product ID plus wartości dat. Pamiętacie Państwo, że indeks clustered zgrupowany na tabeli historycznej miał właśnie taką postać. Natomiast jeśli będziemy pytać tylko o zakres dat, bez określenia produktu, no to w tym momencie raczej spodziewamy się skanów na obydwu tabelach. I na to proszę zwrócić uwagę, że w takim momencie te nasze zapytania nie muszą być koniecznie wydajne. No ale tutaj mamy tylko i wyłącznie warunek na datę. Nie mamy warunku na produkt. Wobec tego wszystkie produkty muszą zostać do nas dostarczone. Na zakończenie chciałbym Państwu opowiedzieć jeszcze o zmianie, która dotyczy funkcji DBCC Check Constraint. Mianowicie ze względu na to, że pojawiły nam się temporal tables, w związku z tym działanie tej funkcji również musi się zmienić. DBCC Check Constraints również musi zbadać spójność danych pomiędzy tabelą w tabelach typu temporal, a więc pomiędzy tabelą przechowującą dane historyczne a dane bieżące. I sprawdzanych jest kilka warunków. Te pięć, które tutaj macie Państwo w tym momencie na ekranie, czyli między innymi sprawdzane jest, czy wartość, która zapisana jest w kolumnie oznaczającej koniec okresu obowiązywania wiersza jest większa bądź równa wartości znajdującej się w kolumnie przechowującej początek obowiązywania wiersza. To dotyczy tabeli bieżącej. Koniec obowiązywania musi być większy od początku obowiązywania wiersza w tabeli historycznej i bieżącej. Koniec i początek obowiązywania wiersza musi być mniejszy od aktualnego czasu UTC w tabeli bieżącej. Koniec obowiązywania wiersza w tabeli historycznej musi być również mniejszy od aktualnego czasu, od aktualnej wartości czasu UTC. No i badamy również overlaps, czyli nakładanie się przedziałów. Musimy umieć w odpowiedni sposób zinterpretować błąd, który się pojawi. Pamiętając o tym, że w trakcie demonstracji pokazałem Państwu, że w zasadzie po rozpięciu sobie, po wyłączeniu wersjonowania możemy zmienić wartości w tabeli bieżącej czy historycznej. Wobec tego taki consistency check, czyli sprawdzenie spójności danych, jest niezwykle istotne. I tym oto sposobem doszliśmy do końca omawianej już funkcjonalności. Ja dziękuję Państwu za uwagę i poświęcenie tego czasu Temporal Tables i zapraszam Państwa na kolejne odcinki, które przygotowaliśmy dla Państwa z zakresu SQL Server 2016. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.